Kochani, chciałbym dzisiaj dzielić się słowem na temat, taki tytuł tego kazania jest W Chrystusie. Co to znaczy być w Chrystusie? Jeśli mamy słowo, to zachęcam, żebyśmy sobie, zaczniemy takim fragmentem z 15 rozdziału Ewangelii Jana. To kazanie ma na celu, żebyśmy sobie uświadomili, kim my jesteśmy w Chrystusie i co mamy w Chrystusie, jak możemy z tego czerpać. Także 15 rozdział Ewangelii Jana, to jest wypowiedź naszego Pana Jezusa Chrystusa, od 4 wersetu do 7. Od 4 do 7 czytamy coś takiego, Jezus mówi. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, pozostanie wyrzucony jak winna latorość i usknie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Kilka słów troszkę wyjaśnię, o czym tu Chrystus mówi. Jeśli popatrzymy sobie na ten czwarty werset, to on mówi o trwaniu, dosłownie w języku greckim to słówko greckie ma inne też znaczenie, pozostać. Że trwać w sensie pozostań we mnie. To jeśli będziesz miał, jeśli Jezus popatrzy na twoje serce, poczekamy, jeśli Jezus... Jeśli Jezus zobaczy taką postawę w nas, w naszym sercu, że chcemy w nim trwać, to Jezus mówi, to ja będę trwał w tobie. I porównuje tutaj nas do winogronu, do tej kiści winogronu, która rośnie na krzewie. Większość z nas ma winogron. Mówi o tym, że podobnie latorość nie może przynosić owocu, czyli ta kiść nie może sama dalej rosnąć i wydać dużego owocu, jeśli nie trwa w krzewie, prawda? Jeśli jest niepołączona. Zdarza się tak, że czasami mamy winogron taki rozrośnięty i ktoś z naszych dzieciaków po prostu łamie jedną gałązkę, no i wtedy inne gałązki cały czas rosną i te owoce stają się coraz większe, a tutaj przechodzimy i taka piękna kiść wisiała i jest łamana i wtedy co się dzieje? No po prostu to wszystko usycha, prawda? Trzeba to odciąć i wyrzucić. I właśnie o tym Jezus mówi, że jeśli kiść, i porównuje nas do tej kiści, do tych owoców, nie jest wszczepiona w krzew, to nie będzie się rozwijała. Dalej mówi, że ja jestem tym krzewem winnym i ma na myśli Pan Jezus korzeń, że ze mnie wszystko wyrasta, ja jestem tym korzeniem, a wy jesteście latoroślami, czyli my jesteśmy tymi kiściami, które mają wydać te duże takie owoce. I piąty werset mówi, jeśli będziesz trwał we mnie, w tym korzeniu, to ja będę trwał w tobie. I wtedy przyniesiesz owoc dosłownie liczny. Wtedy ta kiść będzie taka wielka i te owoce będą po prostu niesamowicie wielkie na tej kiści. Bo piąty werset, on mówi, ponieważ beze mnie nic nie możesz uczynić w swoim życiu. Beze mnie nic nie możesz uczynić. No i mamy tendencję jako dzieci Boże, jako osoby wierzące, że o tym zapominamy. Że kiedy dzieje się jakaś tragedia w naszym życiu, a nawet kiedy nie dzieje się tragedia, tylko mamy po prostu codzienne życie, to nieraz jest tak, że choćby w takiej głupiej czynności jak kupno nowych butów na zimę, większość z nas polega na sobie, na swoim rozsądku, na swoim doświadczeniu. Mało kto w jakiejś konkretnej zakupach idzie i modli się i mówi, Panie, pomóż mi wybrać buty, które od razu się nie rozpadną. Pomóż mi wybrać spodnie, które od razu się nie podrą. Zobaczcie, Jezus mówi o codziennym naszym życiu, trwaniu w Nim, że jeśli będziesz we mnie trwał, to będziesz, bo beze mnie nic nie możesz uczynić. Ale my bardzo rzadko, zobaczcie, korzystamy z tego, że możemy o wszystkie rzeczy się modlić, prosić o Boże błogosławieństwo. Polegamy na własnym rozsądku, w pracy, we wszystkim. No bo inaczej ten werset piąty nie ma sensu, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. No jak, Panie Jezu? Mogę pójść i kupić sobie buty, jakie chcę, bez Ciebie. Tak, tylko że te buty Ci się rozpadną. No przecież mogę sprawę w pracy załatwić po swojemu. na przykład w budowlance. Zrobię to po swojemu. Pamiętam, że jak budowałem dom i większość rzeczy robiłem sam, to robiłem to właśnie po swojemu. A później to coś się psuło i wiele razy Bóg do mnie mówił, a nie mogłeś mnie zapytać? A nie mogłeś pomodlić się o to, żebym ci pobłogosławił, dał ci mądrość, jak tą rzecz na budowie zrobić dobrze? Werset mówi wyraźnie, że bez Jezusa nie zrobisz nic, ale rzadko korzystamy z tego wersetu, po prostu robimy po swojemu. Szósty werset jest taki dosyć smutny. Ten, kto we mnie nie trwa, pozostanie wyrzucony. Jeśli Jezus zobaczy, że w ogóle nie jesteś tylko osobą nawróconą, ale w ogóle w nim nie trwasz, nie czytasz Biblii, nie modlisz się i w ogóle tak naprawdę nie ma twojej relacji z Bogiem, no to tu jest przestroga, że możesz w ogóle być odrzucony przez Boga i możesz skończyć w ogniu. No bo ten werset też nie ma sensu. Ktoś się nawrócił, ale zbawienie jest nieutracalne. No nie. My jako dzieci Boże, jeśli nie trwamy w Chrystusie, to możemy być przez Niego odrzuceni. I bardzo siódmy werset, często cytowany przez wierzących ludzi, jest bardzo ciekawy. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, czyli chodzi o Biblię, że czytam Biblię po to, żeby według niej żyć, a nie żeby wiedzieć, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. I słowo prosić w języku greckim ma trzy znaczenia. To słowo. Tych wersetów jest około 20. I w 20 w całym Nowym Testamencie to słówko greckie występuje. I w każdym miejscu, bo sprawdzałem, nieważne czy to ksiądz katolicki, biskup czy pastor, który tłumaczył Biblię, nikt nie odważył się użyć dwóch innych znaczeń. Wszyscy używają jednego znaczenia – prosić. Tylko to słowo ma jeszcze znaczenie żądać i domagać się. To słowo oznacza, że jeśli trwasz w Chrystusie, trwasz w Jego Słowie, czyli czytasz Biblię, żeby tak żyć, a nie żeby wiedzieć, to Jezus mówi, możesz przyjść i domagać się ode mnie, czego chcesz, a ja to zrobię. Ale jest warunek, że masz w Nim być. Oczywiście większość wierzących ludzi, kiedy cytuje ten werset, to podoba im się to, że o cokolwiek poproszę, to Jezus to zrobi. No ale Jezus patrzy na postawę twojego serca. Kolejny taki fragment, który nawiązuje do tego, to jest list do Efezjan, apostoł Paweł go napisał, 3:17. I w Efezjan 3:17 Jezus pisze tak, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. To się dzieje przez wiarę, przez zaufanie do Chrystusa. I oczywiście mamy tu na myśli przede wszystkim nowonarodzenie, prawda? I to próbujemy naszym rodakom, Polakom, naszej rodzinie, mamie, tacie, wujkowi, sąsiadce tłumaczyć, że powinieneś się oddać Jezusowi. A ktoś nam odpowiada, ale ja od dziecka chodzę do kościoła, czym ty mi mówisz, no nie? A my mówimy, nie, ja ci nie mówię o kościele. Ja ci nie mówię, że ty w ogóle nie wierzysz w istnienie Boga. Ale pytanie brzmi zasadnicze. Czy na tyle ufasz Chrystusowi, że Jezus wszedł do ciebie, do twojego serca? I większość ludzi nadal nie rozumie, co im tłumaczymy. Ten werset mówi, aby Chrystus przez wiarę, zaufanie, zadomowił się w twoim sercu. Aby zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Abyśmy byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości. W języku greckim ten werset też można tłumaczyć dosłownie, by zamieszkał Chrystus z powodu wiary w waszych sercach. Dosłownie zamieszkał, czyli wszedł po raz pierwszy. Nieważne, jak wiele lat chodzisz do kościoła i jakiego. Pytanie jest zasadnicze, czy Chrystus w ogóle mieszka w twoim sercu? Bo wtedy dopiero stajesz się dzieckiem Bożym. A większość rodaków, naszych Polaków, kochanych, myśli, że po prostu gwarantem bezpieczeństwa jest chodzić do kościoła. Jeszcze ja chodzę do najlepszego. Ale to nie o to chodzi w ogóle, nie chodzi o kościół. Tylko chodzi o to, czy oddałeś serce Chrystusowi, czy Chrystus tam zamieszkał. I tutaj słowo zamieszkał w języku greckim, w gramatyce jest użyte w czasie przeszłym dokonanym, że ta czynność się dokonała, że on to zrobił. I wiele razy, kiedy komuś tłumaczę, czy Jezus zamieszkał w twoim sercu, pytam się, kiedy to się stało? Kiedy Jezus zamieszkał w twoim sercu? No jak to kiedy? Kiedy rodzice zanieśli mnie do kościoła i mnie ochrzczono? To wtedy już wiedziałeś, co to jest Jezus, kto to jest, co zrobił i tak dalej i umiałeś wypowiedzieć, Panie Jezu, zapraszam cię do mojego serca? No przecież to jest niemożliwe, no nie? Dlatego kiedy pytam ludzi, kiedy Jezus wszedł do twojego serca i zamieszkał, kiedy go zaprosiłeś, podjąłeś taką decyzję, to człowiek kręci głowę i mówi, ale o czym ty mówisz? Ja chodzę do kościoła. A ja mówię, a ja ci nie mówię w ogóle o kościele. I ani cię w ogóle nie zapraszam do mojego kościoła. I wcale nie uważam, że mój jest lepszy od twojego. I dalej ten, w tym Efezjan 3,17 mówi zakorzenieni i ugruntowani. I oba czasowniki to są, i tam są czas teraźniejszy dokonany. To oznacza, że czynność dokonała się i skutki trwają do dzisiaj, że Jezus w ciebie wszedł i działa w twoim życiu. Jedna rzecz to, że Chrystus to zrobił, że jeśli ktoś naprawdę świadomie powiedział: Jezu, całe życie w ciebie wierzyłem, ale tak naprawdę nigdy cię nie zaprosiłem do swojego serca. I zapraszam, jeśli zrobisz to szczerze, z serca, to Jezus w ciebie wejdzie i zamieszka w tobie. I zadomowi się tam. Dosłownie tak jak przyjeżdża ktoś do ciebie i mówisz: czuj się jak u siebie w domu. Każde pomieszczenie, tu jest lodówka, to jest ubikacja. Nie będę za tobą chodził i ci mówił, gdzie co jest. Czuj się jak u siebie w domu. To właśnie o to chodzi, że się Chrystus chce w tobie zadomowić, zakorzenić i ugruntować. Okej? Okay? To jest jedna rzecz, że Jezus w ciebie wszedł, bo podjąłeś taką decyzję i nawet wiesz, kiedy to było. Ja na przykład wiem, że to było na początku lutego, nie znam dokładnie dnia, bo nikt mi wtedy nie powiedział, że muszę to sobie zapisać, ale pamiętam, że to był luty 91 roku. Wtedy Chrystus we mnie wszedł. To nie znaczy, że do 21 roku życia nie chodziłem do kościoła. I to nie znaczy, że moi rodzice wychowali mnie na poganina. Nie, ale ja nie byłem jego dzieckiem, ja go nie zaprosiłem do swojego życia. Ja tylko chodziłem do kościoła. A druga rzecz, czy ty, jeśli zrobiłeś to świadomie i jesteś jego dzieckiem, czy wiesz, z czego ty możesz korzystać? Kim ty jesteś w nim? A to jest druga, zupełnie inna rzecz. I większość dzieci Bożych, i większość z nas na tej sali w ogóle nie rozumie, kim my jesteśmy w Chrystusie i z czego my możemy korzystać. To jest dwie różne rzeczy. Być dzieckiem, a wiedzieć, że mogę z tego skorzystać. To są dwie różne rzeczy. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Mi się nie podoba ten tytuł, bo dlaczego nie o drugim bracie, który cały czas był z ojcem? I pamiętacie, młody chłopak chciał część majątku, ojciec mu dał, roztrwonił z prostytutkami. I kiedy wrócił, powiedział do ojca: nie jestem godzien nazywać się twoim synem, bo przepiłem, przehulałem z prostytutkami. A na co ojciec odpowiada? Zawsze będziesz moim synem. A pamiętacie, co starszy brat mówi? Całe życie ci, ojcze, służę. Nigdy nie przekroczyłem twojego nakazu. A ja nawet kozy sobie nie wziąłem, czy zwykłego małego baranka ze stada, żeby skorzystać. Na co ojciec robi zdziwienie i mówi: synu, zawsze możesz z tego korzystać. Zobaczcie, facet całe życie czuł się gorszy od swojego młodszego brata, który roztrwonił z prostytutkami, się dobrze bawił i nigdy nie umiał z tego korzystać. I o tym jest to kazanie. Że większość ludzi wierzących, dzieci Bożych, jest jak ten starszy brat, który chodzi do kościoła, wstaje rano i mówi: trzeba czytać Biblię. Nie chce mi się, ale będę czytał. Trzeba się modlić. I dobrze by było przyjść na spotkanie modlitewne. Dobra, idę. Niektórzy mają taką radość z wiary w Boga, że tak jakby im rodzinę rozwalili. To jest taka radość wewnątrz chrześcijańska. Na twarzy śmierć, ale w sercu radość. To bardzo przypominamy właśnie tego starszego brata, dla których Kościół kojarzy się z nudą, z obowiązkiem i z byciem wierzącym. W ogóle nie korzystamy z tego, co mamy w Chrystusie, a Chrystus jest pokojem, miłością, radością i dobrocią. To jest pozostałość po myśleniu takim tradycyjnie chrześcijańskim, polskim, że Kościół nam się kojarzy z nudą. Znamy taką pieśń, którą śpiewamy: więcej miłości, więcej mocy, więcej ciebie w życiu mym. Jaki jest sens tej pieśni? Czy ona ma w ogóle jakiś sens? Jeśli Chrystus w ciebie wszedł i masz Chrystusa, to jak możesz mieć więcej Chrystusa, więcej Jego w tobie? To On weszedł w połowie? W jakiej ilości Chrystus w ciebie wszedł? Jak ktoś wchodzi do ciebie do domu, go zapraszasz na kawę, to tylko jego noga weszła jedna, a reszta stoi w przedpokoju? Zresztą ta pieśń nie ma żadnego sensu. Jeśli Chrystus we mnie zamieszkał, zadomowił się, zakorzenił, to jak mogę go prosić o to, aby to zrobił? Żeby bardziej we mnie zamieszkał. Wiecie, że ta Tak, śpiewanie takich pieśni go po prostu zasmuca. Że jesteśmy bardzo religijnymi ludźmi, którzy śpiewają coś, bo ładnie to brzmi. Wiecie, bo ta pieśń jest melodyjna, fajnie brzmi. To tak jakby facet przyszedł na kawę do swojej ukochanej, są zaręczeni, planują ślub, a ona przy kawie śpiewa ci tak. Więcej miłości, więcej ciebie w życiu mym, tak bardzo chciałabym, abyś przyszedł do mnie na kawę. To ona by pomyślała, że on by pomyślał, że ona zwariowała. I by się zastanowił, czy nie znaleźć innej ukochanej i z kim innym się nie zaręczyć. Bo pomyślał, że zwariowała kobieta. On siedzi u niej na kawie, ona śpiewa mu i mówi, że chciałaby, żeby on przyszedł do niej na kawę. Kiedy czyta się 15 rozdział Ewangelii Jana, widać wyraźnie, że Jezus mówi, to wy macie się we mnie zakorzenić, to wy macie we mnie trwać. On już w nas wszedł, on już w tobie mieszka. List do Galacjan 4,19 mówi podobną rzecz. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę. A to pisze apostoł Paweł. Pisze do kościoła, który sam założył. Jak cały list się czyta, to widać wyraźnie ból apostoła Pawła, bo on założył kościół. On głosił tym ludziom, on ich chrzcił, on ich stworzył z nich kościół, a oni zaczęli w głupie rzeczy wierzyć, w głupie rzeczy wchodzić i twierdzić, że nie mają wszystkiego w Chrystusie, tylko muszą się jeszcze obrzezać, przestrzegać zwyczajów żydowskich, wprowadzić sobie flagi żydowskie, tańce żydowskie i święta żydowskie. To wtedy będziemy do Bogu się podobać. I on pisze, dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Aż Chrystus po prostu w was się ukształtuje i zakorzeni. Dosłownie, żeby Chrystus został ukształtowany w was. I czasownik ten, który tutaj został użyty, to jest przypuszczający czas przeszły dokonany. Wiecie, to jest bardzo ciekawy werset, bo tylko w jednym raz w Nowym Testamencie został użyty ten wyraz. Raz. W całym Nowym Testamencie tylko tu. I jest niesamowita zagadka, bo ten wyraz oznacza, że Jezus w ciebie wszedł, ale to wchodzenie Jego w ciebie nie zakończyło się. No i mamy rebus. Bo Ewangelia Jana mówi, że Chrystus w ciebie wszedł i mieszka. I list do Efezjan. A w liście do Galacjan ten sam apostoł Paweł mówi, że Chrystus w ciebie wszedł, ale ta czynność się nie dokończyła i jest problem jakiś. No i mamy rebus do rozwiązania. Bo Biblia nie może sobie zaprzeczać. Mamy pewną zagadkę, no i pojawia się pytanie, czy Jezus na pewno w tobie zamieszkał i mieszka, czy tylko w połowie wszedł, reszta sterczy na zewnątrz twojego serca. Pomogę wam. Dam wam taki inny przykład. Czy ktoś z was kiedyś kupował roślinę w doniczce na ogród? Nie do domu doniczkową, tylko na ogród w doniczce. Kupiłeś i wysadzasz na ogród. Kiedy już pojawisz się w swoim ogrodzie z tą roślinką w doniczce, to jest drzewko albo jakiś krzew, co robicie? Wyjmujecie z doniczki i wsadzacie do gruntu, czy wsadzacie do gruntu razem z doniczką? Zastanów się. Co robisz? Bo można robić różnie.
Doniczkę zostawiam tylko z ziemią.
No właśnie, są trzy sposoby. Możesz zasadzić razem z doniczką. Jeśli weźmiesz, zasadzisz razem z doniczką, jakie są efekty? Takie, że roślina będzie się rozwijała, będzie czerpała przez dziurki doniczki wilgoć i będzie rosła. Ale cała doniczka zamieni się w korzeń i ona w końcu stanie, przestanie rosnąć i będzie chorowała. Nie umrze, ale będzie chorowała i nie będzie się rozwijała. Będzie czerpała wilgoć z gruntu, ale nie będzie rosła normalnie. Drugi sposób, ucinasz dno doniczki i wkładasz z doniczką. I niektórzy tak robią, jeśli znają się na roślinach i wiedzą, że ta roślina puszcza korzeń bardzo głęboko, a nie w bok. I jeśli chcesz, żeby ta roślina puściła korzeń bardzo w dół, to jest mądry sposób. Ale jeśli to jest roślina, którą kupiłeś, która puszcza korzenie nie w dół, ale w boki, to też będzie chorowała. I trzeci sposób, wyjmujesz z doniczki i wsadzasz do gruntu, dajesz jeszcze więcej lepszej ziemi i wtedy korzenie się normalnie rozwijają w różnych kierunkach. Są trzy sposoby. I wielu wierzących, wielu z nas zasadziło Chrystusa w swoim sercu z doniczką. Jezus wszedł do twojego życia, ale trzymasz go w doniczce. Nie pozwalasz mu, aby zakorzenił się w twoim sercu w każdej dziedzinie twojego życia. Zaprosiłeś Jezusa i powiedziałeś, Panie Jezu, nie daję rady żyć i w ogóle dopiero sobie uświadomiłem, że nigdy cię nie zaprosiłem do serca, tak świadomie, tylko do kościoła chodziłem i rodzice mnie wychowali na chrześcijanina, Polaka. Ale nigdy Cię nie zaprosiłem do mojego życia, żeby stać się dzieckiem Bożym. Ale możesz zaprosić Chrystusa i trzymasz Go w doniczce. I zaraz Wam wytłumaczę w szczegółach, co to znaczy. Zadam Wam 4 pytania i zastanów, i sam sobie w sercu na nie odpowiedz. Czy to Jezus decyduje w Twoim życiu o czytaniu Biblii, kiedy masz czytać i ile masz czytać? Czy to On decyduje? Jeśli nie On decyduje, tylko jak Cię najdzie ochota, jak Ci się chce, to trzymasz Go w doniczce w tej dziedzinie, w czytaniu Biblii. Czy to Jezus decyduje o Twojej modlitwie, że On decyduje, kiedy masz się modlić, wybiera najlepszy czas, każe Ci wyłączyć komórkę, wyciszyć wszystko i znaleźć czas? Czy robisz tak, że to On decyduje? Bo jeśli tak nie robisz, to Ty decydujesz i trzymasz Go w doniczce. I w dziedzinie modlitwy On siedzi w doniczce i On nie ma nic do gadania w modlitwie w Twoim życiu. Czy to Jezus decyduje o nabożeństwach, kiedy się pojawisz i że chodzisz regularnie, jest nie do pomyślenia dla Ciebie, żeby nie przyjść na nabożeństwo, gdzie On jest? Czy to Ty decydujesz? Bo jeśli to Ty decydujesz, to On jest w doniczce. I On nie ma nic do gadania odnośnie nabożeństw. W większych miastach to jest o wiele, ludzie wierzący mają bardzo poważny problem, bo oni wstają rano w niedzielę i się zastanawiają. Nabożeństwo w moim kościele czy IKEA? Na szczęście tutaj nie ma IKEA blisko. Ostatnie pytanie, bo mógłbym tak dużo dziedzin wymienić. Czy to Jezus decyduje o Twoich finansach? Czy Ty decydujesz? Kto decyduje o Twoim portfelu? Bo jeśli Jezus decyduje, to taka osoba daje dziesięcinę z tego, co zarabia i daje pełną dziesięcinę, a nie sobie odlicza i kombinuje takie kombinacje różne. Tu dałem komuś, tu pomogłem, to tym razem dam mniejszą dziesięcinę. Jeśli Jezus decyduje o finansach, to Jezus będzie stawiał ludzi w potrzebie, których znasz i powie, daj mu stówę tej kobiecie, bo ona nie ma na życie. To jest jałmużna, Biblia mówi. Jeśli Jezus decyduje o Twoich finansach, a dobrze Ci się powodzi finansowo, to może w któregoś miesiąca powiedzieć, nie dasz w tym miesiącu 10%, tylko 20% na kościół. Kto decyduje o Twoim portfelu? Bo jeśli Jezus decyduje, to zupełnie inaczej wyglądają Twoje finanse. A jeśli to Ty decydujesz, to trzymasz Go w doniczce. Kto decyduje, Jezus czy Ty? Kto jest to najważniejszą osobą w Twoim życiu? Ty czy Jezus? I wiecie, kiedy trzymasz Jezusa w doniczce, zaprosiłeś Go do swojego życia, ale nie pozwalasz Mu się zakorzenić w każdej dziedzinie Twojego życia. Każda dziedzina to jest małżeństwo, to jest wychowanie dzieci, to jest praca, to jest kościół. To są różne pokoje, nad którymi jest napis taka dziedzina, taka, taka, taka. I On chce mieszkać w każdym z tych pokoi, czyli się zakorzenić całkowicie w Twoim życiu. Ale możesz Go trzymać w przedpokoju w doniczce. I to prawda, On jest w Twoim życiu. Ale nic nie może. Zobaczcie, Paweł to fajnie wyraził w drugim liście do Koryntian o tej doniczce. Znaczy nie napisał o doniczce, ale napisał o ciasnocie. Że może być ciasno w czyimś sercu. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, werset 12, pisze do kościoła, który sam założył. Nie brak wam miejsca, to jest 6, 12 i 13 przeczytam. Nie brak wam miejsca w moim sercu, lecz w waszych sercach jest ciasno. Paweł mówi prostą rzecz. W moim sercu, moje serce jest szeroko otwarte na każdego z was. Ale kiedy patrzę na wasze życie, na wasze zachowanie, to w waszych sercach jest bardzo ciasno. Odpłacając się nam w ten sposób, otwórzcie się i wy, jak do swoich dzieci mówię. I nieraz tak jest, że serce rodzica jest bardzo otwarte na dziecko, a serce dziecka jest bardzo egoistyczne i zamknięte na rodzica. No, Paweł był rodzicem dla tych ludzi. Dokładnie tak samo może być wobec Boga, że serce Króla Jezusa Chrystusa jest szeroko na ciebie otwarte i zawsze jest otwarte w każdej dziedzinie. Ale Chrystus patrzy na twoje serce i może widzieć tam ciasnotę, że siedzi w doniczce. Podobne fragmenty, które mówią o tym, co do was mówię, to jest Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Za chwilę przejdziemy do podsumowania i takiego bardziej praktycznych rzeczy. Ewangelia Mateusza 8:26. A on im rzekł, czemu bojaźliwi jesteście małej wiary? Potem wstał, rozkazał wichrom, jezioru i nastała głęboka cisza. No, a łódź prawie tonęła. Oni byli na jeziorze, fale się przelewały przez łódź, doświadczeni rybacy i zaczęli w gacie robić ze strachu. Obudzili go, bo spał. On wstał, powiedział do burzy, cisza. I nagle przestało wiać. Fale ucichły, może się, jezioro stało się takie, jakby w ogóle się nie ruszało. Wyobraźcie sobie tę scenę. Przed chwilą miałeś przerażenie w oczach, że jesteś doświadczonym rybakiem, nieraz wypływałeś i boisz się i wiesz, że to koniec, za chwilę utoniesz. A tu budzisz gościa, on wstaje i mówi do burzy, cisza i cisza. Ale na tym historia się nie kończy, on się odwraca do swojej dwunastki, do Piotra, doświadczonego rybaka, do Jakuba, Jana, to wszystko rybacy byli, połowa jego ekipy to rybacy, którzy się w ogóle nie bali. Piotr, podejrzewam, to taki wielki facet zbudowany z taką wielką łapą, który mówił, dam sobie radę w życiu. Jak większość chłopaków z Polski, no nie? I on mówi, i zobaczcie, jakie słowa do nich kieruje. Czemu wy jesteście takiej małej wiary? No czemu? Czemu tak słabo wierzycie we mnie i mi ufacie? Bo słowo wierzyć to znaczy ufać. No, zobaczcie. Czemu tak w waszych sercach jest ciasno? I nie dociera do was, kim ja jestem i z kim wypłyniecie w ogóle. Czy nie rozumiecie, że w ogóle nie bylibyście w stanie utonąć ze mną? Bo to ja to wszystko stworzyłem. Zobaczcie, 14, ta sama Ewangelia, 14 rozdział. Podobna historia. Znowu to samo. 14:31. Jezus natomiast wyciągnął rękę, chwycił go, mówiąc, czemu zwątpiłeś małej wiary? A tym razem to Jezus zasuwa po wodzie, po jeziorku, oni płyną łódką, są w szoku, myślą, że to duch. A on mówi, nie bójcie się, to nie duch, tylko ja umiem chodzić po wodzie. Więc Piotr, ten, który niczego się nie boi i dam sobie radę, mówi, jak to jesteś ty, to każ mi wejść z łódki. Jezus mówi, to chodź. Piotr wystawił jedną nogę, przerzucił ciężar na tą nogę i patrzy, że nie tonie. No to zrobił kilka kroków, ale co... Tekst mówi, że nagle taka wielka fala na niego leciała, że on zerknął na falę i zaczął tonąć. Jezus go chwycił i znowu mówi to samo. Piotr, kiedy ty w końcu zrozumiesz, że przy mnie nic ci nie grozi i kiedy ty w końcu się nauczysz mi ufać? Piotr, czemu tak jest ciasno w twoim sercu w stosunku do zaufania do mnie? No to samo. To już drugi raz. A jak otworzycie sobie 16 rozdział, 8 werset. Jezus poznawszy to, rzekł, ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? To jest też kolejny raz, trzeci raz, ci sami 12 facetów rozmnożył chleb, masę chleba zostało, oni tego nie zabrali do łódki. Jezus w łódce ich czegoś nowego tam uczy, mówi do nich. Ani między sobą, chleba nie wzięliśmy. Co my będziemy na kolację jeść? I śniadanie jeszcze nas czeka. Chleba nie wzięliśmy. I on się zdenerwował. Mówi, ludzie małej wiary. Ludzie, którzy mi w ogóle nie ufacie, a jesteście ze mną już 3 lata. Czemu w waszych sercach jest tak ciasno? Kiedy w końcu się nauczycie, kim ja jestem? Że z wami podróżuje Mesjasz i Bóg, który to wszystko stworzył. Zobaczcie, dlaczego tak jest? Bo my dokładnie tak samo się zachowujemy. Oczywiście my jak czytamy o Piotrze, o Żydach, no te Żydzi takie tłumoki i takie... oni nic nie kumają. Tylko, że popatrz na swoje życie. Ile razy tak było, że jakaś tragedia była w twoim życiu i ty, Jezu, ratuj, to już jest koniec. Jezus zadaje ci dokładnie te same pytanie co do Piotra. Jak długo będzie ciasno tak w twoim sercu? Kiedy ty się w końcu nauczysz, że jeśli stałeś się moim dzieckiem i wierzysz we mnie, to nic ci się nie może stać. Zobaczcie, nie pozwalamy, aby Chrystus rozrósł się w nas z powodu naszej niewiary, z braku wiary, że jest taka ociupina. Słuchajcie, nie może być dwóch panów w twoim życiu. Albo Jezus decyduje, albo ty. Nie może być dwóch panów. I bardzo wielu ludzi wierzących, których znam w Polsce, jak podróżuję, odwiedzam różne kościoły, większość ludzi stała się dziećmi bożymi, tak, i chodzą na takie nabożeństwa jak to dzisiaj. I w jego imieniu się zebraliśmy. Ale pytanie jest inne. kto jest Panem Twojego życia? Kto rządzi Twoim życiem? Jezus czy Ty? Bo nie może dwóch dowodzić. To nie mogą być dwie głowy z jednego tułowia. To tylko smoki tak potrafią, że mają po trzy głowy. Ale to głowa zarządza ciałem, prawda? Jezus powiedział, nie możecie dwóm panom służyć. Nie możesz służyć mi i... Tam Jezus wymienił tego drugiego pana. Nazwał go kasa. Że niektórzy wierzący służą dla kasy. I dla kasy to on zrobi wszystko jako wierzący. Ale tutaj chodzi o innego pana, o ciebie. Popatrz na swoje życie. Jeśli masz jakąś katastrofę w tej chwili, w swoim życiu osobistym, w jakiejś dziedzinie życia, kto podjął decyzję i dlaczego jest ta katastrofa? Na pewno Jezus? To Jezus taką głupią decyzję podjął i masz teraz katastrofę? To Jezus zarządza tą dziedziną? Wiecie, że jeśli jakąś dziedzinę oddasz Jezusowi, to tam nie będzie żadnej katastrofy, a nawet jak się zdarzy, to z tej katastrofy wyniknie niesamowite błogosławieństwo? Bo tak robi Jezus. Dopuszcza katastrofy w niektórych dziedzinach twojego życia, bo mówi, w życiu by nie wpadł na ten pomysł, że jest coś lepszego. Muszę mu zabrać to, zawalić się, to musi, żeby mógł dać coś lepszego. Bo mówi, uparty ten dzieciak. I wtedy to ma sens. Dopuszcza katastrofy. Ale jeśli w twoim życiu, w jakiejś dziedzinie życia jest katastrofa, to pytam się, kto tam zarządza w tej dziedzinie? Na pewno Jezus i on takie głupie decyzje podejmuje? Nie. Jako dziecko Boże nie jesteś powołany do klęski. Bóg cię nie powołał do klęsk. Bóg cię powołał do zwycięstwa w każdej dziedzinie twojego życia. Bóg chce widzieć, że każda dziedzina twojego życia kwitnie, że tam jest błogosławieństwo, że sąsiedzi, rodzina przychodzą i mówią, jak ty to robisz, że wszystko się w twoim życiu rozwija. A ty mówisz, to nie ja, to Jezus. Ja po prostu puściłem kierownicę. Kiedyś czytałem o pewnej kobiecie wierzącej, która dopiero zrobiła prawo jazdy w Stanach, jechała autostradą i stało się dziwna rzecz. Szarpnęła kierownicą, kierownica jej została w rękach. A jechała 120 na godzinę na autostradzie. Wiecie, co zrobiła? Prawdziwa wierząca kobieta po prostu wtedy piszczy na cały głos, szuka komórki, dzwoni na policję i mówi, pomóżcie mi, kierownicę mam w rękach, a samochód jedzie 120. Nie, ona zamknęła oczy, to jest prawdziwa historia i powiedziała, teraz Jezu, prowadź ty. Tak zrobiła. Zamknęła oczy i nie otwierała ich i czuła, jak samochód coraz bardziej zwalnia, zjeżdża na pobocze i się zatrzymuje. To jest oddanie kierownicy Jezusowi. Kto kieruje twoim życiem? Bo Jezus powołał cię do tego, żeby w każdej dziedzinie twojego życia było zwycięstwo. I wtedy to jest dowód na to, że to On naprawdę kieruje twoim życiem w tej dziedzinie. Ale jeśli w jakiejś dziedzinie jest klęska, to nie Jezus kieruje twoim życiem. I największym kłamstwem jest mówić sobie, że Jezus jest najważniejszy w moim życiu. Wszystkie sprawy powierzam Jemu. Ja w Niego głęboko wierzę. Słuchaj, możesz okłamać nas jako Kościół, ale siebie nie okłamiesz. Bo kiedy jesteś sam i pijesz kawę i herbatę, to siedzisz w tym fotelu taki, jakby z powietrza siebie spuścili i mówisz, Boże, już nie daję rady. Cały Kościół przekonałem, że wierzę, ale ja nie wierzę. Możesz wszystkich okłamać. Wszystkim możesz mówić, że jesteś głęboko wierzący i nie wiesz, dlaczego ci się wali. Nie możesz być bezczynny i czekać na Boga, a jednocześnie ograniczać Jezusa w doniczce. Wiecie, że jako ludzie wierzący bardzo często nic nie robimy, tylko się modlimy, czekamy, aż Bóg zrobi coś, ale jednocześnie trzymamy Jezusa w doniczce w przedpokoju. Wcale nie chcemy Mu oddać kontroli nad naszym życiem i nad wszystkimi pomieszczeniami. Wiecie dlaczego? Bo On zrobi tak, jak moja teściowa. Wszystko ci pozmienia. Nie te meble. Wszystko wszędzie jest gdzie indziej. Jeśli Jezus wchodzi do jakiegoś pomieszczenia, do twojego życia, to będzie tam zupełnie inaczej. A my nie chcemy zmian. My tylko chcemy, żeby było dobrze, ale po naszemu. Popatrz na swoje życie. Bądź krytyczny. Bądź największym krytykiem samego siebie. Nie ludzie obok, wierzący czy niewierzący, ale skrytykuj ty sam siebie. I powiem ci, jak to masz zrobić. Jakie ty owoce przynosisz? Co się dzieje z twoim życiem? Czy w twoim życiu jest entuzjazm, pasja, radość, chce ci się żyć. Czy jest dokładnie na odwrót? Czy masz takie, że czujesz, że teraz dopiero żyjesz i nabierasz po prostu wiatru w skrzydła? Czy jest dokładnie na odwrót, że wszystko jest, no, że ci się już nic nie chce? Wiecie, kiedy Chrystus rozrasta się w naszym życiu, wchodzi do każdych pomieszczeń, ogarnia całe twoje serce, puszcza wszędzie korzonki, jaka akacja. Na działce mam pod Warszawą akację. Potężne drzewo, najtwardsze i wszędzie tak daleko puszcza korzenie, że nie da się... Po prostu to jest jak chwast. Chrystus chce wszędzie puścić korzenie. Bo jeśli Chrystusowi na to pozwalasz, to chce ci się żyć. Dlaczego? Bo gdziekolwiek on korzenie nie zapuści, to tam pojawi się Boże błogosławieństwo. Że wszystko zacznie się układać. Nie po twojej myśli. I w życiu byś tak nie pomyślał. No fajnie to zrobiłeś, Jezu, w tej dziedzinie mojego życia. W życiu bym na to się nie zdecydował. Ale to naprawdę było dobre. Albo Chrystus stoi w doniczce w przedpokoju twojego serca i co wtedy jest w twoim życiu? Maraz, depresja i nic ci się nie chce żyć. I wtedy najlepiej czytać psalmy. Boże, to już czas, zabierz mnie. Też modlitwa Eliasza dobrze wtedy jest czytać. Boże, nic mnie tu już nie trzyma, nic mnie nie cieszy, zabierz mnie. Bo to jest dowód na to, że w ogóle Chrystus nie zakorzenia się w twoim życiu. Dlaczego Bóg Ojciec cię kocha? Pytam o Boga Ojca, nie o Jezusa teraz i o Ducha Świętego. Dlaczego Bóg Ojciec ciebie kocha? Czy się zastanawiałeś nad tym? Większość Polaków nie wie o tym, że Bóg ich kocha. Większość Polaków uważa, że to jest stary dziadek siedzący na tronie, patrzący, komu by przywalić chorobą i piorunem. Tak ukarać kogoś. Tak, żeby ktoś miał wypadek drogowy, albo tu jakieś nieszczęście, to i Bóg mówi, a dobrze mu tak. Nie chodził do kościoła ostatnio. Tak większość Polaków myśli, że to jest stary dziadek siedzący na tronie, który patrzy, jakby nas tylko ukarać. Tylko, że kiedy Jezus przyszedł, powiedział, Ojciec jest taki jak ja, kocha was. I moje pytanie do was, dlaczego Bóg Ojciec ciebie kocha, kiedy czytasz Biblię? Co znalazłeś? Jaki jest powód, że Ojciec cię kocha? Że jesteś cenny w jego oczach? I zapewniam was, to nie jest twój wygląd. I to nie jest twoja praca. I to nie jest to, ile razy chodzisz do kościoła, ile dajesz kasy, albo nie dajesz. I czy jesteś w małżeństwie, czy masz dzieci i kochasz dzieci. To nie o to chodzi. Jezus, Ojciec kocha was z dwóch powodów. Pierwszy powód, z powodu Chrystusa w was. On kocha Chrystusa. On ukochał swojego Syna, że poszedł na krzyż za ciebie. I kiedy Chrystus mieszka w twoim życiu i się zakorzenia, i kiedy widzi, że ty mu pozwalasz, żeby Chrystus się rozrósł w twoim życiu, to Ojciec z nieba patrzy i mówi, kocham to dziecko, bo kocham mojego Syna Chrystusa i widzę, że to dziecko pozwala mojemu Synowi Chrystusowi ogarnąć całe życie. To jest pierwszy powód, dlaczego Ojciec cię kocha. A drugi powód, bo Bóg jest miłością, którą nas napełnia. Nie możesz kochać Boga, jeśli On cię najpierw nie wypełni miłością. Nie możesz Bogu dać miłości bez Jego miłości. To tak jakby ktoś postawił przed tobą pustą butelkę i mówi, napij się. No ale ktoś mówi, ale nie ma tutaj nic. No właśnie. To Bóg musi najpierw to napełnić, żebyś mógł mu to zwrócić. Dwa powody. Z powodu Chrystusa i swojej miłości do ciebie. On cię kocha. Bez miłości Bożej, bez Chrystusa nic sobą nie reprezentujesz. Reprezentujesz tylko egoizm, grzech i bunt. I z tego nas Jezus wyzwolił, że byliśmy egoistami i niektórym jeszcze trochę zostało. Jesteśmy buntownikami. My Polacy wiemy. My mamy bunt wpisany od 300 lat albo więcej. To jest typowa cecha naszego narodu. Bunt. Ale też grzech, który cię wyniszcza. Że robisz rzeczy, które cię niszczą i dalej to robisz. Bóg Ojciec kocha mnie z powodu Jezusa. To Chrystus pojednał mnie z Nim. Ojciec kocha mnie z powodu Chrystusa i krzyża, że Jezus umarł za ciebie. Z tego powodu. Nie wierzycie? To otwórzcie sobie. Paweł tak napisał. Ojciec cię nie kocha z powodu tego, że jesteś człowiekiem. Że On cię stworzył, dał ci życie i mówi, o, kocham, bo to ja stworzyłem, ja to ulepiłem. Nie. List do Kolosan mówi wyraźnie, że Bóg był na nas zagniewany. Bóg był naszym wrogiem. Że Bóg walczył przeciwko nam. Że zgrzeszyliśmy, odpadliśmy od Niego i mieliśmy za przeciwnika Boga. Nie tylko diabła, ale Boga. I list do Kolosan, kiedy otworzycie sobie pierwszy rozdział, zobaczcie werset 20. Paweł to napisał. A przez niego znów aby przez niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez kogo Ojciec pojednał nas? Przez Jezusa. Niego to znaczy, aby przez Jezusa znów pojednać wszystko z sobą, bo wszystko było skłócone z Bogiem. Cały wszechświat, całe stworzenie, które diabeł namówił do buntu i grzechu. I Bóg Ojciec wymyślił, jak pojednać całe stworzenie ze mną, ze sobą. Bóg mówi, ja to stworzyłem, a to wszystko, co ja stworzyłem, się ode mnie odwróciło. Jak to sprawić, żeby oni się ze mną jednak pogodzili? Poślę mojego Syna, żeby umarł za nich. Zobaczcie, co jest dalej napisane. Przez Niego, czyli przez Jezusa, i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Co wprowadziło pokój między Bogiem a nami? Krew Chrystusa to wprowadziła, a nie to, że ty masz dobre uczynki i chodzisz do kościoła na przykład i przeprowadzasz staruszki przez pasy na światłach. To krew Chrystusa pojednała cię z Ojcem. I w was, którzy byliście niegdyś obcymi dla Boga, zobaczcie, Paweł mówi, byliśmy obcy dla Boga Ojca i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe uczynki. Zobaczcie, ten werset mówi wyraźnie, wrogami Boga Ojca byli ludzie. Każdy z was, kto grzeszył, robił złe rzeczy, to stajesz się wrogiem Ojca, bo Bóg się brzydzi grzechem i złem. A komu się już udało zupełnie uwolnić od zła, od grzechu? Nie ma takich ludzi. Dlatego ciągle potrzebujemy krwi Jezusa i ciągle potrzebujemy Ojca przepraszać, prawda? I werset, zobaczcie, 22 mówi, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Jakiego sposobu Bóg użył, żeby się na ciebie nie gniewać? Swojego własnego Syna. Że kiedy Chrystusa zapraszasz do swojego życia, to On od środka daje ci siłę do zmiany twojego języka, do zmiany myślenia źle o innych ludziach, do tego, że jak ktoś ci źle zrobi, to ty też chcesz mu źle zrobić, ale słyszysz głos, nie rób tak. To od środka dostajesz siłę do tej zmiany. Ale musisz z tego skorzystać. Bylebyście tylko trwali w wierze. No właśnie, to jest ten warunek. Paweł mówi, jeśli będziecie trwali w Jezusie, to wtedy Jezus was ugruntuje i staniecie się stateczni. A nie chwiejący, jak chwiejący się w nadziei, a nie chwiejący, ale w nadziei dla Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu. Zobaczcie, czyli list do Kolosan mówi wyraźnie, że Bóg był naszym wrogiem. I to Chrystus nas pojednał. I to ze względu na Chrystusa Ojciec cię bardzo kocha, każdego z nas. I to nie jest twoja zasługa. I teraz... Dlaczego Bóg Ojciec czasami nas, jako Jego dzieci, nie może użyć w potężny sposób wobec innych ludzi? Dlaczego tak mało dzieje się uzdrowień, kiedy modlicie się o chorych, z chorób nieuleczalnych? Dlaczego tak mało dzieje się cudów, o których czytamy w Biblii? Są dwa podstawowe powody. Po pierwsze, Chrystus w doniczce, w przedpokoju twojego serca, to jest podstawowy problem, że ty kontrolujesz całkowicie swoje życie, i widać po twoich decyzjach, że ci się wali w wielu dziedzinach, że po prostu ciągle coś robisz i ci się wali. I że to nie Chrystus podejmuje decyzje w twoim życiu. Chrystus się nie rozrósł w twoim sercu, nie zadomowił, nie zakorzenił. I wtedy Bóg Ojciec patrzy i mówi, no niewdzięczne to dziecko. Mój Syn za niego umarł. Mój Syn weszedł do jego życia, ale ten dzieciak nie pozwala mojemu Synowi ogarnąć całego jego życia. Nie, ten dzieciak się nie nadaje do tego, żebym go użył. To jest jeden z głównych powodów, że Jezus siedzi w doniczce. A drugi powód, że nawet jeśli pozwalamy Chrystusowi się zakorzenić w naszym sercu, każdą dziedzinę Mu oddajemy i prosimy, pomóż mi Jezu, Ty króluj, Ty zmieniaj, rób po swojemu w moim życiu, że nie zdajemy sobie sprawy, kim jesteśmy w Chrystusie, kto we mnie mieszka, jak potężna moc we mnie weszła. I nie korzystamy z tego. Ale dalej śpiewamy. Więcej miłości, więcej mocy, więcej Ciebie w życiu mym. To jest heretycka pieśń. To jest piękna pieśń, melodyjna, łatwo wpada w ucho I kiedy wstajesz rano, sobie nucisz więcej miłości, robiąc sobie kawę albo herbatkę, więcej ciebie w życiu mym. Fajna pieśń, no nie? Taka melodyjna, wpada w ucho. A to jest herezja. Śpiewamy heretycką pieśń, bo on już tam cały w ciebie wszedł. Bo ty już dostałeś to wszystko. To tak jakbyś z bankiem podpisał kredyt na dom i bank, masz zdolność kredytową, dał ci 600 tysięcy. I ty to masz zagwarantowane. Wystarczy tylko, że włożysz kartę i będziesz wyciągał i płacił za wszystko. A ty codziennie przychodzisz do pani, do banku i mówisz, może mi pani udzielić kredytu? A pani by popatrzyła na cię jak na wariata. I powiedziała, ale my już panu przydzieliliśmy kredyt. I ty w ogóle nie korzystasz z tego, tylko ciągle prosisz o ten sam kredyt. Chrystus cały w ciebie wszedł. Ale nasz brak ufności do Chrystusa, który w tobie mieszka, jest jak korek w butelce, który blokuje oliwę, moc Ducha Świętego. Że może być w butelce oliwa, cała moc Ducha Świętego, który w ciebie wszedł, jest zakorkowana i ty prosisz, Boże, daj mi oliwy, daj mi Ducha Świętego, daj mi więcej, więcej. A Bóg mówi, ale to już wszystko masz, tam w środku w tobie jest. To nie ty masz wykrzeszać z siebie moc. Wiecie, wielu ludzi wierzących, kiedy się modli o kogoś, ja też tak kiedyś myślałem, ja mówię teraz o sobie, nie o tobie, o sobie mówię. Kiedy kładłem na kimś ręce, a ktoś był poważnie chory, na raka albo na coś, to zamykałem oczy, napinałem pośladki i powtarzałem sobie pod nosem, mam wiarę, dam radę, pomodlę się o niego i zostanie uzdrowiony. I większość ludzi wierzących tak się modli o chorych, dam radę, mam wiarę, mam wiarę. Właśnie nie masz, dlatego sobie tak powtarzasz. Ja dokładnie tak funkcjonowałem. Wyobraźcie sobie małego Kornela, który ma teraz 8 lat, ale jak był mały, to tak robił. Mały Kornel spał oddzielnie, budził się rano, jeszcze żona go karmiła piersią, więc budzi się rano i jest bardzo głodny o 6 rano. Chce mleka, cyca, więc wychodzi z łóżeczka, idzie w kierunku mamy i powtarza sobie pod nosem. Mam wiarę, dam radę, może mi się uda zjeść mleczko, może mama zgodzi się na to, żebym mógł zjeść mleczko. Tak? Tak robił? Szedł i tak mówił, po cichutku, tak, wskoczę na nią i może troszeczkę przynajmniej pociągnę cycusia. Nie, on przychodził, siadał na nią, podnosił jej powieki i mówił, dzień dobry, już wstało słoneczko. Dokładnie tak robił. On w ogóle nie prosił. On w ogóle nie musiał iść i mówić, dam radę. Może się nie zorientuję i trochę zjem mleczka. Wiecie, kiedy tak się zachowujesz? Kiedy nie jesteś pewny Chrystusa w swoim życiu. Kiedy nie jesteś pewny tego kogoś, kto w tobie mieszka i nie zdajesz sobie sprawy, kto w tobie mieszka, tylko głową trochę zrozumiałeś, to twoje serce jest pełne obaw, lęków, nieufności i Bóg to widzi. I Bóg widzi i ty sam to korkujesz. I kiedy kładziesz na kimś ręce, to bardziej się skupiasz na takim myśleniu, a co będzie, jak nie będzie? A co będzie, jak się pomodli i ta osoba nic nie przeżyje? No tak pewnie będzie, bo ja tak ostatnio mam, że nic nie wierzę. To ty korkujesz tą moc, która jest w tobie. To ty nie pozwalasz Bogu w pełni zadziałać. I Bóg to widzi. Bóg widzi, że ciągle kombinujemy w naszych białych mózgach. Biały człowiek jest najbardziej skomplikowanym stworzeniem na ziemi. Że ciągle kombinujemy, nie wierzymy, nie ufamy, ufamy głową, kalkulujemy. Jesteśmy nakręceni w głowie na działanie. Będę się modlił o chorych, dam radę. Tak, nikt nie zobaczy, że mam w sercu wątpliwości. Mam niewiele wiary w sercu, obaw, braku pewności Chrystusa w sobie. Jestem totalnie głuchy na głos Ducha Świętego, ale najważniejsze, żebym się modlił, aleluja i do przodu. Tak myśli charyzmatyk. I tak nikt nie zobaczy, co jest w moim sercu. Mam działać. Tylko Bogu w ogóle nie chodzi o działanie. On chce, żebyśmy w końcu Mu zaufali, żebyśmy mieli z Nim relację. No nie? No i wtedy co wychodzi po takiej modlitwie o chorego na raka? Lipa wychodzi. I Bóg nie działa. I nie będzie działał. Bo ty masz polegać na Nim, a nie na sobie. Wiecie, jak ostatnio bardzo często się modlę o samego siebie? Mówię tak, do Boga. Jezu, ufam Tobie. Nie ufam sobie. Jezu, ufam Tobie. A sobie nie ufam. widzę, jaki ze mnie słaby gość. Mam siebie czasami tak dosyć serdecznie, bo ciągle bym chciał się w tym zmienić i w tym. I nie daję rady. Jezu, ufam Tobie. Ty możesz zadziałać. Ja sobie nie ufam. I wiele razy tak Bogu ostatnio powtarzam. Zmierzamy do końca. Każde dzieło diabła wobec Ciebie jest nielegalne. Wszystko, co diabeł robi w Twoim życiu, jest nielegalne. I zawsze możesz użyć mocy Chrystusa, która jest w Tobie, i pogonić diabła. Bo Bóg nie akceptuje tego, co diabeł robi w Twoim życiu. To jest nielegalne, co on robi. I Bóg wzywa Ciebie, abyś się zakochała tylko w Nim i nie zważała na to, co robisz dla Niego. Bóg wzywa Cię i mówi do Ciebie: zakochaj się we mnie. Nie interesuje mnie, co Ty dla mnie możesz zrobić. Bo nic nie możesz dla mnie zrobić beze mnie. Dlatego Go nie interesuje, co Ty dla Niego robisz. Bo jak On będzie chciał coś zrobić, to Cię weźmie i użyje jak narzędzie, jak młotek, jak kombinerki, jak śrubokręt. Jego nie interesuje, co Ty dla Niego robisz. On mówi: zakochaj się we mnie. Wiecie, że mnisi katolicy nawet do dzisiaj biczują swoje ciało, bo są przekonani, że jak stłuką swoje ciało, to będą się Bogu bardziej podobać. No to jest szczyt głupoty. A my co robimy jako ludzie wierzący, protestanci? Dręczymy się psychicznie i wmawiamy sobie, że trzeba coś dla Boga zrobić, to wtedy On będzie nas bardziej kochał i pochwali nas. Zróbmy coś dla Boga, zróbmy jakąś ewangelizację, albo zróbmy wigilijkę, albo zróbmy to, albo to. No ale po co mamy to robić? No jak to po to? To coś trzeba robić dla Boga, bo On wtedy będzie z nas zadowolony. W ogóle nie o to chodzi. Tylko, że Ojciec kocha Ciebie z powodu Chrystusa. Ojciec już Cię ukochał z powodu Chrystusa, który mieszka w Tobie. A nie dlatego, że coś dla Niego zrobisz. I takie myślenie Go wręcz obraża. Że ktoś, robiąc coś dla Niego, myśli, że Ojciec się bardziej pokocha i pochwali. On Cię kocha z powodu tego, że Chrystus zamieszkał w Tobie i pozwalasz Mu się zakorzenić w każdej dziedzinie. To Mu się najbardziej podoba. Że możesz przyjść do pastora i powiedzieć: wiesz, pastor, podjąłem decyzję. Wszystkie moje finanse należą do Boga i będę robił tak, jak w Biblii jest napisane, i będę się Go słuchał. No to jest coś, no nie? Albo będę po prostu tak się odzywał do żony, jak Jezus by się odzywał. Znaczy, to są trudne decyzje, ale to jest dziedzina życia, no nie? W którą wpuszczasz w pełni Chrystusa. Jeśli twoje zaufanie do Boga opiera się na twoich dokonaniach i osiągnięciach, jeszcze raz, złapcie to zdanie. Jeśli twoje zaufanie do Boga opiera się na twoich dokonaniach i osiągnięciach, to jesteś najbardziej godny politowania. Bo nic nie możesz dać Bogu, czego On ci nie da. Nic nie możesz dać Bogu, czego od Niego nie weźmiesz. To jest jak mała dziewczynka, Agatka, do Edyty i mówi: mama, a mogę dostać 10 zł? Edyta mówi: a po co ci 10 zł? Nie mogę powiedzieć. I wtedy mama woła Olę i pyta się: Ola, po co jej 10 zł? No jak to, mama? No zbliżają się twoje urodziny i ona chce ci kupić prezent. No jak może kupić prezent? Gdzie ma pójść zarobić? U sąsiada plewić? Taki mały bajtel? Zresztą nic nie możecie dać Bogu, czego Bóg wam nie da. Jak wam coś da, to możecie Mu to oddać. To On może ci dać zdrowie, pracę, wszystko ci może dać. A my myślimy, że możemy Mu coś dać. Najgorzej, jak kiedy myślimy o tym portfelu, no nie? Boże, ile ci dać z mojego portfela? Bóg mówi: z twojego, to ciekawe, no? To jest twój portfel i wszystko, co tam masz, to jest twoje, tak? No tak, tak, ile dać? Poleganie na sobie to martwa religia. Jesteś martwy duchowo człowiekiem, kiedy polegasz na sobie. I bez znaczenia, czy jest to martwa religia chrześcijańska, buddyjska czy islamska. Niczym się to nie różni. Kiedy polegasz na sobie, niczym nie różnisz się od buddysty i od gościa z islamu, bo polegasz na sobie. To właśnie goście z islamu tak myślą, że jak się wysadzą, to Allah będzie szczęśliwy, bo coś dla niego zrobiłem. Wysadziłem się i zabiłem tylu niewiernych. Kiedy ty polegasz na sobie, to jesteś w martwej religii. Bycie żywym to Chrystus w tobie. To bycie pewnym Chrystusa, a nie siebie. Panie, moje życie to Ty. Ty jesteś życiem. Jeśli Tobie się upodoba, będziesz działał przeze mnie. Jeśli nie, zabierzesz mnie do siebie. Całe moje życie to Ty. Tak pisał Paweł w liście do Filipian. I to jest bycie żywym. Bycie żywym to poleganie na Chrystusie. Chrystus jest realny w nas. Jest to bardziej pewne niż to, że Putin będzie jeszcze długo rządził. Chrystus mieszka w tobie. Potężny król, Bóg. I jest to bardziej pewne niż to, że Putin będzie jeszcze długo rządził. Ale my włączamy ten głupi dziennik telewizyjny i wierzymy, że Putin jest nieśmiertelny i będzie rządził do końca, no nie? Nie da się tego ogarnąć głową. Nie możesz tego ogarnąć swoim białym mózgiem. Ani oczami. W to trzeba uwierzyć sercem. A wiara jest nielogiczna i głupia. Studiowałem na katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofię. Uczyłem się logiki. Biblia jest głupia w wielu miejscach. W cudzysłowie to mówię. Wiara, czyli zaufanie do kogoś, kogo nie widzisz, nie możesz go dotknąć, zobaczyć. Jest to niemierzalne. To jest głupota. Ale Biblia mówi, że masz być pewny kogoś, kto mieszka w tobie. Jak to udowodnisz, że mieszka we mnie? Masz to w sercu uwierzyć, a nie głową. To jest bycie wierzącym. To jest bycie żywym. Nie żyjemy tu na ziemi, aby osiągnąć sukces, bo sukces jest w tobie. To jest żywy Chrystus. Dwa ostatnie zdania tego kazania. Skup się teraz. Nie żyjesz na ziemi po to, żeby odnieść sukces w swoim życiu. Sukces już jest w tobie. Nazywa się Jezus Chrystus. Pytanie tylko brzmi, czy czerpiesz z sukcesu i korzystasz z sukcesu, który jest w tobie? Czy nadal modlisz się o sukces, nie rozumiejąc, że sukces jest w tobie i możesz z niego korzystać, poddając się Chrystusowi każdą dziedzinę swojego życia? Sukces już jest w tobie. Zaprosiłeś Stwórcę Wszechświata do swojego życia. Jeśli go wpuścisz do każdej dziedziny życia, odwróci twoje życie do góry nogami, ale każda dziedzina twojego życia będzie królować. Będzie tam porządek i harmonia. Jeśli go gdzieś nie wpuścisz, będzie się tam walić. Sukces jest w tobie. Nie ma sensu się modlić o sukces. Tylko pytanie, czy z tego korzystasz. Amen.